Poprosimy Matkę Bożą o pomoc, abyśmy mogli i słuchać, i mówić, i przyjmować, i wypełniać. Zdrowaś Mario, łaski pełne. Błogosławiona. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Królowo Polski, Królowo Rodzin Nazaretańskich, Święty Józefie, a więc zabierzmy się do roboty, kochani. To znaczy, chodzi o pracę naszych serc. Temat ciekawy. Dwie przepaści. Przepaść grzeszności i ufności. Skąd to pojęcie przepaści? Gdyście byli może w Tatrach, może nawet szliście Orlą Percią, to może stanęliście na takim miejscu, gdzie po prostu pod stopami było samo powietrze i daleko, daleko, daleko malutkie pudełeczko schroniska. I nagle odczuliście taką pokusę, żeby zrobić krok do przodu, w tą przestrzeń. Przepaść ciągnie. Przepaść jakoś nas pociąga. Dlaczego? To wiąże się z pojęciem duszy ludzkiej. Z pojęciem przestrzeni duchowej, którą nosimy w sobie, a która jest kompletnie inna niż to, co widzimy, niż ta przestrzeń materialna. I dlatego właśnie człowiek, taka dziwna istota duchowo-cielesna, może stać się świątynią Boga albo szatana. Ma w sobie tą przestrzeń, taką przepaść. Pamiętacie tą scenę z Ewangelii nad jeziorem Genezaret, kiedy Pan Jezus wypędzał złe duchy. Jakie jest wasze imię? Na imię nam Legion. To wyjdźcie. I wyszły z tych dwóch opętanych i poszły w świnie. A świń było 2000. I wszystkie świnie w jakimś szalonym pędzie rzuciły się do jeziora. Ja się tak zawsze zastanawiałem, jak to możliwe? Widocznie w człowieku te wszystkie demony się zmieściły. Świnie już nie były takie pojemne. Ale robi to wrażenie. Człowiek jest istotą, która nosi w sobie wielką przestrzeń, która może być przestrzenią zepsucia albo przestrzenią dobroci. Zły człowiek to o wiele więcej niż złe zwierzę. Ktoś powiedział, że zła kobieta to o wiele coś więcej niż zły mężczyzna. Pojechał po bandzie. No ale chyba przyznacie mi rację, że jak widzimy pijanego chłopa, to jakoś patrzymy na niego z taką litością, ale jak widzimy pijaną kobietę, to aż nas wzdryga. Zły anioł to coś więcej niż Zła, nie, zły człowiek. Zależy, kto jest tym złym. Czyja przestrzeń duchowa jest zepsuta, albo pełna łaski Bożej. Lucyfer był straszny. I nas właśnie dlatego pociągają te przepaści, które mogą stać się przepaścią złości albo przepaścią dobroci. Bo mamy w sobie ten pierwiastek niezniszczalny, jak diament, którego nic nie może rozkruszyć, który ma początek, znalazł ten początek pod sercem Matki i odtąd jesteśmy nieśmiertelni. Jesteśmy wieczni, jak Bóg. Czujemy w sobie to podobieństwo do Boga, ale czasem czujemy, że my nigdy nie staniemy się podobni do Boga, bo tyle w nas jest słabości. Na szczęście są światła. Pan Bóg zapalił w naszym życiu różne światełka. Jest Pismo Święte, jest teologia, jest mistyka, są święci, jest Maryja, są różne ruchy odnowy Kościoła, jest ruch rodzin nazaretańskich. Pan Bóg daje nam tą wiedzę o tej sferze duchowej, o nas samych, kim my jesteśmy, i to jest zachwycające. Jacy biedni są ci, którzy jakoś tak dążą do tej wiedzy po omacku. Idą do wróżki albo kłaniają się jakimś zabobonom. My rzeczywiście jesteśmy szczęściarzami. Zostaliśmy obdarowani niesamowicie. Kończy się rok objawień, rok jubileuszu objawień maryjnych w Fatimie. Ileż tam Maryja opowiedziała nam o nas. Jakie to jest pasjonujące. I to wszystko prawda. Zaczyna się rok Ducha Świętego. To jest bardzo głęboko ze sobą powiązane. Wbrew pozorom, ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, mówi święty Paweł w liście do Rzymian. No właśnie. Jak to zrozumieć? Jak się ma Duch Święty do Maryi? Może przejdę tutaj na taki bardziej osobisty ton. Opowiem wam, jakie miałem przygody z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, którą żeśmy postanowili kupić w Fatimie, kiedy byliśmy tam niedawno na pielgrzymce. W ogóle nie chciałem tego robić, bo myślę sobie, taki kłopot jakimś samolotem przewozić, to przecież to by trzeba było kupić bilet lotniczy dla Matki Bożej, tak jak ksiądz ojciec Jan Góra kiedyś. To jest niemożliwe, nie jedziemy autobusem, to jest absolutnie wykluczone, ale napadli na mnie parafianie, proszę księdza, musimy to zrobić. Znaleźli piękną figurę, rzeczywiście piękny wyraz twarzy. Nie wiem, jakoś tak im piękniejsza ta twarz była, tym ta figura była droższa. W tym jest jakaś metoda. W każdym razie tak nas zachwyciła. 2500 euro. A parafianie mówią, no jak to, przecież na pewno da się to zebrać. Ja mam piec rozwalony z centralnego ogrzewania i nowy do spłacenia. To trzeba wszystko przecież spłacić. Tak stałem taki zbity jak pies na tych wieczornych procesjach światła. Nagle tak czuję, że Maryja mówi, kup mnie, to ja ci to spłacę. No i potem ta seria cudów. Jakiś taki niesamowity ciąg cudów, że przychodzi ta przylatuje właściwie ta figura samolotem. Dokładnie 13 listopada. Przypadek. Dzwoni kurier na probostwo. Normalnie by tam nikogo nie było, bo wszyscy mieli w planie jakieś wyjazdy. Ale moją siostrę tak chwyciło nadciśnienie, że mówi sobie, no nie mogę jechać do kościoła, muszę zostać. No i wtedy właśnie zadzwonił ten kurier. Także dzięki nadciśnieniu figura dobrnęła bardzo składnie do parafii. Kiedy otworzyliśmy pudło, okazało się, że jest pęknięta. Od podstawy. Drewniana figura, poszło po słojach. Co tu robić? Okazuje się, że kilkanaście lat temu, jak tam zaczynałem być proboszczem, to kościelnemu spadła figura świętej Barbary i potłukła się trochę i znalazł jakąś pracownię sztukatorską, kapitalną, gdzie w tajemnicy przede mną wszystko naprawił. I dzisiaj mówi, księże, wiem co zrobić, mam tą pracownię, wszystko będzie gotowe. No i rzeczywiście, Matka Boża tak się jakoś zatroszczyła, bo w tej pracowni robią też podstawy dla tych figur. Piękne kolumny, konsole, wystające ze ściany. No tak jakby Matka Boża to sama wszystko załatwiła. No i od pewnego czasu już naprawiona figura stoi u mnie w pokoju. Dużej takiej wielkości. 1,10 m, tak jak tam w Fatimie. A ja wchodzę do pokoju, uśmiecham się. Tworzy się jakiś taki klimat rodzinny. Coś nieprawdopodobnego. No, zwykła figura drewniana. A jednak nie mogę tak normalnie chodzić. Muszę właśnie albo się uśmiechnąć, albo popatrzeć z jakąś niewyrażoną prośbą. Po prostu jest tak rodzinnie. I to właśnie jest Duch Święty. To Duch Święty tworzy tą rodzinność. To Duch Święty posyła Maryję. To Duch Święty chce, żebyśmy się czuli dziećmi. Chce, żebyśmy czuli się synami Bożymi. Żebyśmy żyli jak ludzie. Jak synowie Boży. Jak istoty duchowo-cielesne, które przeznaczenie jest niebieska ojczyzna, królestwo niebieskie. I to właśnie jest przepiękne w tym wszystkim. Jeszcze dalej można ten wątek rozwijać, że my tak myślimy, że my się tym zaczynamy interesować, a to jest odwrotnie. To Maryja nas ściga. To ona nas tak ściga, tak wpatruje się w nas, tak się zastanawia, gdzie my jesteśmy, co my teraz zrobimy, czy nie stoimy nad jakąś przepaścią, czy w nią nie wpadniemy. Tak jak ten dobry pasterz, który też szukał tej owieczki. To jest to samo uczucie, ta sama pasja, żebyśmy właśnie nie wpadli, no gdzie? No do piekła. Właśnie możemy wpaść do piekła, bo tuż pod stopami otwiera się przed nami czeluść. Właściwie to tam nic nie ma. To jest jakaś fikcja. Właśnie, czeluść fikcji. Czeluść egocentryzmu. Czeluść samouwielbienia. Czeluść tego myślenia, że sami sobie damy radę. Że potrafimy się sami zbawić. My jesteśmy mądrzy, inteligentni, zdrowi. Mamy wielu przyjaciół. No jak to? Przecież jesteśmy zaradni. To jest właśnie ta fikcja straszna. To jest właśnie upodabniać się do tych bożków, które mają oczy i nie widzą, usta i nie mówią, uszy i nie słyszą. Chociaż są ze srebra czy ze złota. To nie jest prawda, to jest fikcja. A nas czeka prawda. My jesteśmy powołani do prawdy. Prawda to jest Bóg, który jest miłością, który kocha Ciebie niesamowicie i Cię stworzył na swój obraz. Prawdą to jest Twoja dusza, Twoja istota duchowa. I ta przepaść miłosierdzia otwierająca się w Bożej miłości, w którą mógłbyś się zanurzyć i w której znikłyby wszystkie Twoje grzechy. Prawda to właśnie jest ta przepastna miłość Boga, nieograniczona, niepojęta, która wyraża się w tej przepasnej miłości Maryi, która w sposób tak pasjonujący kocha Boga, tak szalony kocha Jezusa, tak troskliwy kocha ludzi, braci Jezusa. To jest właśnie Maryja, pełna tej przepastej miłości, z którą idzie, żeby nas ratować, żeby każdego z nas uratować. To właśnie stąd się narodziła i stąd pochodzi modlitwa czterech przepaści. Z doświadczenia miłości Maryi i doświadczenia naszej nędzy. To właśnie ksiądz Dajczer kiedyś powiedział o tej przepaści Maryi. Muszę w tych moich notatkach się trochę, o jest, poznajdować. Duchowe dziecięctwo wyrażające się w uznawaniu naszej małości i bezradności aż do granic przepaści przyzywa i przyciąga drugą przepaść, przepaść miłosierdzia. Głębia przyzywa głębie. To jest właśnie to, że człowiek, chociaż sam jest przepaścią nędzy, to jest obiektem przepastnej miłości Maryi, która chce wypełnić sobą tą naszą nędzę. Co było pierwsze? Czy doświadczenie naszej nędzy? Chyba tak. Właśnie wtedy człowiek zaczyna podejrzewać, że jednak jest osobą duchową, że to jest niemożliwe, żeby była sama nędza, że musi to mieć jakiś sens, że trzeba w to wniknąć i wtedy właśnie odkrywamy Maryję, która tam na nas czeka, która właśnie została wymarzona i wymyślona przez Boga, aby niejako być na dnie przepaści i wtedy, kiedy my tam wpadamy, to ona nas łapie, w ramiona chwyta i my nagle widzimy, że nasza bezradność na miarę oseska, które naprawdę ginie bez matki, nie jest naszym przekleństwem, wręcz przeciwnie, jest naszym atutem. My wtedy dopiero przybieramy do Maryi. My wtedy dopiero właśnie na miarę swojej nędzy czujemy, że nie możemy się od Matki Bożej oddzielić. Że nie możemy żyć bez Maryi, że potrzeba nam absolutnie Matki Bożej do życia. Przypatrzmy się może bardziej tej nędzy naszej, tej przepaści naszej nędzy. Bo to jest taki pierwszy stopień właśnie do pójścia w górę. Trzeba się odbić od dna. Bez uznania tej nędzy, my nie zrozumiemy miłości Bożej. Bez odkrycia naszej nędzy, my nie pojmiemy szaleństwa miłości Maryi do nas. Tutaj kapitalnym przykładem jest Juan Diego, który, popatrzcie, znacie tą historię bardzo dobrze, ja tylko się zatrzymam przy tym jednym szczególe, który w dobrej wierze nie chce się spotkać z Maryją. To tylko taki kawał był, że facet się spowiada i mówi: proszę, jeszcze mam jeden taki grzech. Zaparłem się wiary dla dobra wiary. A jak tyś to zrobił? No bo leżałem w rowie, taki pijany, z moim kolegą. Patrzę, idzie proboszcz z pastorem ewangelickim. No i słyszę, jak ten pastor mówi: do tego księdza naszego proboszcza: widzisz, jak te twoje katoliki piją. No to ja się tak oparłem na łokci, mówię: ja nie jest katolik, jest ewangelik. W obronie wiary zaparł się wiary. Juan Diego, patrzcie, w dobrej wierze mówi: nie mogę się spotkać z Maryją, bo muszę iść po księdza dla mojego wuja, który umrze bez księdza, bez sakramentów świętych. Patrzcie, jakie to jest zaplątane, jakie to jest bliskie nam. Mamy masę takich momentów. Pamiętam, w dzieciństwie, jak mi siostra biła, mówiła: ja to dla twojego dobra robię. To jest właśnie ta czynność własna. To jest ta nasza pycha. To jest to nasze jakieś widzimisię, że my, ponieważ nawróciliśmy się, to teraz wiemy, o co chodzi. Po pierwszym nawróceniu, kiedy spotkamy Boga, miłość, nabieramy wiatru w żagle. I wtedy tak się cieszymy tym, że Pan Bóg coś do nas powiedział, żeśmy przeżyli taką miłość, żeśmy się rozpłakali na modlitwie. A potem nagle przychodzi jakiś upadek, jesteśmy tak zrozpaczeni, biegniemy szybko do spowiedzi. Jaki jest ze mnie bandyta, bandzior, przeklinamy siebie. Nazywamy siebie takimi brzydkimi wyrazami. Właśnie to jest ta huśtawka po pierwszym nawróceniu, gdzie człowiek po prostu nawet nie wie, jak jest jeszcze niedojrzały. Do siostry Faustyny właśnie Pan Jezus powiedział raz: właśnie dlatego, żebyś dojrzewała, to mam taką metodę na grzesznika. Ja to może tak trochę uproszczę. Mówię: najpierw będę ci mówił przez twoje sumienie. Będę cię ostrzegał. Ale jak mnie nie posłuchasz, no to cię muszę doświadczyć. Spadną na ciebie różne trudne sytuacje. Pamiętam takich moich penitentów, którzy nagle ode mnie odeszli, się zniechęcili, jakoś taki przeżywali straszny kryzys. Potem się dowiedziałem, że mieli katastrofę, z której wyszli cało, ale auto było do kasacji. No, trudno było nie myśleć o tym, że oni no właśnie, otrzymali jakiś znak. A trzecim etapem to jest to właśnie spełnianie zachcianek. Pan Jezus mówi: no to teraz już będę spełniał wszystkie twoje zachcianki, żeby wyszło, co w tobie siedzi. I to jest ostatnia nasza szansa. Kiedy już tyle nabroimy, tak się zakręcimy, zaplączemy, łamiemy wszystkie granice i stale nam się będzie udawało, że w pewnym momencie powiemy sobie: no, jestem zgubiony. I to jest ostatnia szansa. Nie wiadomo, czy wszyscy z tej ostatniej szansy skorzystają. Ale jest to największy dzwon, który woła: ratuj się, ja cię kocham, ja cię kocham. Miałem kiedyś tutaj, wpadło mi do ręki taki cytat kapitalny księdza Żychlińskiego, który właśnie mówi o tym z naszym zaplątaniu jeszcze przed drugim nawróceniem. Bo drugie nawrócenie to właśnie jest często ta pełna ciemność i my czujemy, i wtedy dzwonimy, bierzemy telefon: proszę księdza, czy ksiądz ma czas dla mnie? Myślałem, że dam radę, ale to jest dla mnie, to mnie przerasta. No i wtedy zaczynamy odkrywać to, że musi być kierownik duchowy, że musimy przez tą ciemność mieć kogoś prowadzącego. Ale zanim do tego dojdzie, zanim dojdzie do takiego apogeum mojej pychy, która jest nieświadoma, której jeszcze nie znam, no to jeszcze jest dużo tej szarpaczki, tego miotania się, tych wzlotów i upadków. Ksiądz Rzychliński pisze tutaj o nieroztropności, o egoizmie, o ukrytej pysze, o subtelnej zmysłowości. Działanie i postępowanie duszy jest jeszcze ziemskie i zbyt mało Boże, a dusza oddaje się naturalnej czynności własnej. Czyni ona rzeczy same w sobie dobre, ale w sposób niedoskonały, bo mocą własną, z własnej inicjatywy zanieczyszczonej egoizmem, nie zważając dostatecznie na pomoc Bożą i na wolę Bożą. Czasem tak bywa, że coś sobie ubzduramy. Tak, to jest wola Boża. Idziemy jak czołg. I jeszcze uważamy, że jesteśmy podobni do tej husary pod Wiedniem. Jezus Maryja. Bij, kto w Boga wierzy, tak. No i bijemy. Ksiądz Rzychliński w takim przepięknym cytacie też mówi o trzech znakach, jakie mogą nam dać do myślenia, jakie mogą nas otrzeźwić, że to jeszcze nie jest ta czysta świętość, to przylgnięcie prawdziwe do Boga, że jeszcze hołdujemy naszej pysze, naszej miłości własnej. Pierwszym znakiem jest pośpiech, pewna gorączka, układanie naprzód po swojemu, gorączkowe, staranie się gorączkowe, aby się ta rzecz rozpoczęła, szła, żebyśmy ją mieli. Mamy w sobie tyle zapału, prawda? Ale czy to jest Boży zapał? Czy też pęd do własnej chwały? Przecież my jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi Maryi. Musi nam się udać. Matko Boża, Ty nie zawodzisz. Teraz ja Ci będę dyktował, co masz mi dać. Bo ja mam lepszą receptę na świętość niż Ty dla mnie. I jest to właśnie ten pośpiech. Drugim znakiem jest niepokój. Obawa, a może się nie uda, a może się skompromituje. Jakieś przebłyski, a może to nie jest wola Boża. A ja jestem taki doskonały, przecież ja tylko chcę wolę Bożą pełnić. Taki lęk, który czasem zakłuje w serce. Taki niepokój. I trzecim znakiem jest smutek. Albo euforia. Udało się, mamy go, jest, pięknie było. Albo nie udało się. O Matko, wszystko przeze mnie, ale jestem, zawali droga, ale jestem ciapa. Albo euforia, albo rozpacz. To są te trzy znaki, że jeszcze jesteśmy przed tym drugim nawróceniem, że jeszcze w nas króluje ta miłość własna, której my nie rozpoznajemy. Pośpiech, niepokój i smutek albo euforia. To są właśnie znaki, moi drodzy, tej naszej nędzy, którą trzeba nam poznawać. Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to warunek absolutnie konieczny do tego, żeby rzeczywiście ruszyć za Jezusem, ruszyć za Maryją. Żeby coraz bardziej być świadomym, czego Maryja chce. Jaka jest wola Boża? Czasem może pytamy właśnie, jak tego uniknąć? Tej szarpaczki, tego miotania się. Jak szybciej dojrzeć? Jak się uszczec od tego, co naprawdę smuci Matkę Bożą, smuci Jezusa? Moi drodzy, w tych naszych książeczkach o ojcu Kolbem, gdzie są zebrane jego cytaty, Chociaż to akurat nie, to gdzieś indziej znalazłem, ale zaraz do tego przejdę. Znalazłem taki cytat niesamowity, gdzie ojciec Kolbe mówi tak: nasz zakon od początku swego istnienia przez 7 wieków nieustannie rozwijał złotą nić sprawy niepokalanego poczęcia. Walczono celem wyjaśnienia sprawy niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jednym z takich wielkich bojowników był Dun Scott, franciszkański filozof. Dalej pisze ojciec Kolbe: ostatecznie walka została zakończona zwycięstwem. Prawda jest powszechnie znana. Ogłoszono dogmat wiary. A teraz? Czy koniec z tą sprawą? Czy do wybudowania domu wystarczy nakreślić jego plany bez realizacji? Czyż raczej nie kreśli się planów jedynie jako przygotowania potrzebnego do realizacji samej budowy? Teraz więc otwiera się druga karta naszej historii, mianowicie zasianie tej prawdy w sercach wszystkich, którzy są i będą aż do skończenia wieku. I opieka nad wzrostem i owocami świętości. Wprowadzić niepokalaną do serc ludzkich, aby ona wystawiła w nich tron synowi swemu i doprowadziła je do poznania, do jego poznania, zapalając je miłością ku Najświętszemu jego sercu. Patrzcie, on tu proroczo zapowiedział naszą duchowość. Prowadzić niepokalaną do serc ludzkich. Komunia Maryi, komunia serca ludzkiego z Maryją. To jest właśnie to. Ona musi w nas żyć. Maryjo, Ty we mnie i za mnie. Zawierzaj. Uznawaj tą straszną nędzę. To była jego intuicja. Bo to jest intuicja wszystkich, którzy otwierają się na Maryję. Oni to wiedzą, że muszą coraz bardziej poznawać swoją grzeszność. Ojciec Kolbe kapitalnie miał kapitalne rozeznanie swojej grzeszności. Między innymi pisał tak: bądź błogosławiona na wieki, Pani i Królowo, Matuchno moja, że raczysz jeszcze myśleć o mnie tak pełnym pychy i miłości własnej. Patrzcie, on wiedział, że gdyby Maryja o nim nie myślała, to by to było w porządku. Bo dlaczego o takim pyszałku myśleć? Dlaczego nim się zajmować? Nie zasługuje na to. Więc on chwali Maryję, że jeszcze o mnie myślisz. Nie czuje się tego godny. I dalej. Na sądzie ostatecznym wszyscy poznają, że ty wszystko mi dajesz, a ja jestem niczym. No właśnie, znał swoją nędzę. Błogosławionaś na wieki, o niepokalana, a ja cały i całkowicie jestem Twój. Co do duszy i co do ciała, całe moje życie, śmierć i wieczność jest Twoją własnością na wieki. Racz czynić ze mną cokolwiek Ci się podoba. Jestem całkowicie zadowolony. Jeżeli Ci się podoba, racz mi wziąć nawet w tej chwili. Jeżeli później Ci się podoba, to później. Jestem Twój, mamusiu. Tu już sięgamy do tej drugiej przepaści. Przepaści zaufania. Rób ze mną, co chcesz. To jest rzeczywiście, moi kochani, tajemnica świętości. To poznanie tych swoich tendencji do złego, niekoniecznie wyrażonych w prawdziwym grzechu ciężkim. Gdybyśmy to znali, to byśmy nie musieli grzeszyć ciężko. Grzeszymy ciężko tylko dlatego, że łudzimy się, że nie zgrzeszymy ciężko. Bo my naprawdę nie jesteśmy aż tacy wredni. I dlatego właśnie Pan Bóg musi czasem dopuścić do tego upadku. Tak jak ojciec, który uczy synka na rowerku i czasem odrywa rękę od siodełka i mówi: no zobacz, czy umiesz jeździć. No i jest kraksa. Ale to wcale nie znaczy, że ojciec mniej kocha dziecko. I dlatego właśnie ojciec Kolbe tak żył tą myślą o swojej grzeszności, bo wiedział, że to go właściwie usposabia do Maryi. Że to go jakoś pcha do tego, żeby on powiedział Maryi: Maryjo, ja nawet do końca nie znam tej mojej grzeszności. Ty we mnie to uznawaj. Bo ja tego nie potrafię. Ja mam tyle mechanizmów racjonalizujących, że ja się ciągle usprawiedliwiam. Ja nie umiem żyć jako grzesznik. Patrzcie, to jest to kłamstwo. Człowiek jest grzesznikiem, a cały czas wydaje mu się, że jest w porządku. Jest normalny. Jest nieposzlakowany. Jest uczciwy. I nie wyobraża sobie życia w świadomości bycia zbrodniarzem, bycia zdrajcą, jakimś takim rozpustnikiem. My tego nie umiemy znieść, chociaż to jest prawda. Tak jak mówiła mała Tereska, przecież Pan Bóg nas od tych grzechów zachowuje, bo jakbyśmy je zrobili, to byśmy chyba z rozpaczy poszli do piekła, sami je wybierając, opakując swoją wielkość i wątpiąc do reszty w miłość Jezusa. Mała Teresa mówiła, ja bym tak chciała grzeszyć, bo wtedy bym była pokorna, ale wiem, że to go boli, dlatego nie chcę grzeszyć. No właśnie, patrzcie, taki niuans, ale on dobrze oddaje właśnie to, co należy do tego tematu pierwszej przepaści. Żyć ze świadomością, że jesteśmy pełni słabości i złej woli nawet. To właśnie to światło Bożej łaski, ta nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa nam pokazuje, że upadki grają pozytywną rolę w naszej drodze do świętości. Jeśli zdarza się nam dużo większych upadków, to dowód, że mamy dużo miłości własnej w sobie. To o to chodzi. Pan Jezus nie chce cię poniżać. Chce tylko, żebyś po prostu stracił te różowe okulary co do samego siebie. Żebyś był realistą. Żebyś czuł, że jak dotyka cię upokorzenie, to nie jest wina tego, który cię upokarza największa, a największa to jest wina twojej pychy, która tego nie umie znieść. Bo jak to można? Mnie upokarzać? Upadki wykorzystajmy w tym celu, w jakim Bóg je dopuszcza. Żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy się nie denerwowali, ale poznali swoją nędzę. Gdybyśmy byli pokorni, Pan Bóg nie dopuściłby żadnego upadku. Matka Najświętsza przez całe życie była pokorna. Znała jednak swoją godność i uznawała wielkie rzeczy Boże. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Nie ja. To jest właśnie to przypisywanie wszystkiego Bogu. To jest właśnie to, że Pan Bóg chce, abyśmy nie byli takimi pełnymi próżności pyszałkami. Mówią, że kwadrans po śmierci dopiero miłość własna umiera. A jest tak nieznośna, że czepia się wszystkiego, nawet najświętszych rzeczy. Ktoś pokutuje, modli się dobrze, stara się o świętość, doskonałość. I wówczas potrafi powiedzieć, teraz to rozumiem. Księże, nie mogłeś mi od razu tego powiedzieć? Teraz to jestem mocny. Jak dużo tej pychy w sobie mamy, to można skonstatować, gdy przyjdzie upokorzenie. Wówczas przekonać się możemy, czy rzeczywiście jesteśmy pokorni. Jak nasz szlak trafia, kiedy ktoś nas lekceważy, albo ktoś nas jakoś tak uczerni, albo się śmieje z nas, to jest właśnie ta nasza pycha. Ona normalnie sobie tam siedzi w kąciku i udaje, że jej nie ma. Ale swoje robi cały czas. Ona nam wykrzywia nasze myśli, nasze poznanie, nasze odczuwanie. Po to, żebyśmy stale robili czynność własną. Żebyśmy stale robili po swojemu. Nigdy tego nie zapomnę, bo to się jakoś tak zgrało właśnie z moim poznawaniem ruchu na mojej pierwszej parafii, kiedy proboszcz mi powiedział tak: Czerwiński, ty jesteś dobry ksiądz, ale ty zawsze zrobisz po swojemu. A czy my tak nie powiedzieliśmy już swojemu współmałżonkowi? Wszędzie to samo. Po prostu niby w porządku, słuchamy, owszem, owszem, ty jesteś dla mnie najważniejsza, ty jesteś dla mnie najważniejszy, ale robimy po swojemu. Ale ojciec Kolbe, właśnie zachwycony niepokalaną, mówi, nie ma tak rogatej pychy, żebyśmy przy jej pomocy nie wykorzenili jej. Także wartość tego poznania, bo jak nie poznamy, to nie pójdziemy do lekarza, nie powiemy, panie doktorze, wiem, jak to opisać panu, żeby pan mi dał jakieś dobre lekarstwo. Nie przyjdziemy do spowiednika, nie wyspowiadamy się z tego, nie poprosimy Jezusa o miłosierdzie, nie powiemy, Mario, lecz we mnie tą miłość własną. Właśnie tą rogatą pychę, która się tak ładnie maskuje. Już to samo, że dusza zwraca się do niepokalanej, jest pokorą. A to jest lekarstwo pewne, niezawodne i najłatwiejsze ze wszystkich. Właśnie to jest ta modlitwa czterech przepaści. Że my przychodzimy do Maryi i mówimy, Maryjo, ty za mnie uznaj tą nędzę. Ty za mnie i we mnie ufaj. Ty za mnie i we mnie dziękuj. Ty za mnie i we mnie oddychaj tą przestrzenią odkupienia i kochaj. No właśnie. Ojciec Kolbe dalej mówi tak. Niepokalana zna lepiej naszą nędzę niż my sami. Upadamy wówczas, gdy ufamy sami sobie. Bóg nie może popierać kłamstwa, więc skoro człowiek nie chce uznawać Jego opieki i pomocy, dopuszcza upadki, aby choć w przykry i bolesny sposób dać poznać duszy jej nędzy i słabości i utwierdzić ją w pokorze. Najważniejszą rzeczą w upadkach, choćby one były bardzo duże i ciężkie, jest nie zniechęcać się. A tu jest ta druga przepaść. Ufności. Czasem tak bywa, moi drodzy. No weźmy na przykład alkoholika. Słyszałem takie świadectwo. Powiedział, proszę księdza, ja dziękuję Bogu za mój alkoholizm. Bo gdyby nie mój alkoholizm, to ja bym w życiu nie zobaczył mojej pychy. Kiedy staniemy na progu nieba, wyobrażacie sobie to? Będziemy Bogu dziękować za to, że nam pozwolił upaść i dzięki temu, żeśmy odkryli Jego miłość szaloną. I mogliśmy tak zaufać, że nas mógł wyciągnąć z tego upadku. Wszystko staje się błogosławioną winą. W tym wypadku upadki wyjdą na naszą korzyść. Pisze ojciec Kolbe. Sprawiedliwy 77 razy na dzień upadnie. Bo sprawiedliwość, moi kochani, to nie jest nienaganność, bezgrzeszność. Sprawiedliwość w Nowym Testamencie to jest ufność. Największy łajdak może zaufać i być sprawiedliwy. To jest zupełnie inny typ duchowości. To już nie jest zbawienie przez prawo, ale to jest zbawienie przez zaufanie miłości Jezusa i zanurzenie się w Jego męce. Także to zanurzenie się w Jego męce, w Jego krwi, to jest no, tylko ufać. Nic więcej. Tylko ufać. I dlatego właśnie jaką radość musiał mieć Juan Diego, który nagle odchodząc od Maryi, zobaczył Maryję. To jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, to, co on wtedy przeżył. Bo on przecież miał świadomość. Wiedział, on był rozdarty. On tylko poszedł za czynnością własną. I w tej czynności własnej spotkała go Maryja. Więc opłaciło mu się to. Chciałoby się powiedzieć, Juanie Diego, dobrze, że byłeś taki skurczybyk. Przepraszam za to wyrażenie. Dobrze, że byłeś taki drań. Dobrze, że właśnie uległeś tej czynności własnej, bo dzięki temu my o Tobie mówimy dzisiaj, objaśniamy to i mówimy, nie załamuj się. Tak każdy kapłan mówi do grzesznika, jak go rozgrzesza. Jaka to jest radość dla kapłana, że może mu rozgrzeszyć wszystkie grzechy. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest właśnie ten dom wariatów, który jest nazwany czasem Królestwem Bożym. A polega to na tym, że po prostu to jest wbrew logice jakby. To jest ta logika miłości. To jest ta miłość zakochana do szaleństwa w grzeszniku, w łajdaku. I dlatego wszystko do tego dostosowane, żeby tylko go uratować. Jaka pycha musi być straszna, jeśli człowiek się w to nie załapie. I dlatego trzeba na tą pychę uważać. Trzeba tą pychę rozeznawać. To jest właśnie ta pierwsza przepaść. I wtedy, jak Maryja nas dopadnie, przecież wielu z was Maryja dopadła poza Kościołem. Zupełnie wtedy, jak żeście byli na dnie, jak żeście coś okropnego broili. I wtedy nagle Maryja. I wtedy okazuje się, że jestem tym dzieckiem, tym oseskiem, tym niemowlakiem, które ledwo trzyma się na nogach. Ale jak włoży, jak chwyci ten palec Maryi swoją malutką ręką, tak się zaczyna nasza świętość, że po prostu zaczynamy kroczyć, uczyć się ufać. To trzeba się uczyć. Dziecko się nie martwi, że upadnie, jak mama jest blisko. Ale zaraz się chwyta jeszcze mocniej i próbuje jeszcze bardziej kroczyć właśnie z mamą, stawiać te kroczki małe. Bo my naprawdę tego nie umiemy. Nasza pycha wymóżdżyła nas. Musimy się tego uczyć. W każdym upadku, w każdej trudności, w każdym cierpieniu, żeby po prostu właśnie pewnego dnia powiedzieć: mamo, ale jednak nie umiem uznać mojej nędzy. Stale mi przychodzą na myśl moje sukcesy. Nie umiem ufać. Ty ufaj za mnie. Ty uznawaj moją nędzę za mnie. Właśnie to będzie teraz taki moment, że będziemy mogli iść do kaplicy cudownej i samemu Maryi opowiedzieć o swojej nędzy i powiedzieć: Matko Boże, ale to jest dopiero 5% tego, co we mnie siedzi, o czym ja nie wiem. Ja chcę to uznawać, bo wiem, że jak to uznam, to odkryję Twoją miłość szaloną. Pokazuj mi moje grzechy, żebym spokorniał, żebym coraz bardziej był wolny, szczęśliwy, bo właśnie na tym polega szczęście, że mogę Ci zaufać w mojej nędzy i mogę właśnie być pewny, że moja nędza mnie nie przekreśla.